Faktycznie napatrzyłam się, jak grałam w Tekena. Nie wiem, czy znacie tą grę.
Jest, brawo, 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 brawo.
Dzień dobry państwu.
Bo nie zdarzyło ci się nic w życiu, mi się zdarzyło kilka razy, że tam była jakaś taka, że trzeba było, wiesz, albo uciekać, albo wiesz, albo stanąć, nie? I jak to się nazywa? Myślisz, że po Aikido wykorzystałabyś te ruchy, które znasz do, wiesz, pokazania, że przeciwnik, ja wiem, od razu mu złamać rękę na start, nie? Wiesz, nie, że
No
go tam
cóż.
przewrócić czy coś, nie? Tylko od razu, wiesz, op, buf, ne. Sorry.
No, każda sytuacja jest inna, to
No
na
jasne,
pewno,
no.
ale wydaje mi się, że po tylu latach treningów mam w sobie po prostu zakodowane pewne odruchy i czasami nawet jak widzę, jak się komuś ręka układa, to ja już bym coś zaczęła robić.
Złamała, nie? Tą
Siema,
rękę.
no cześć,
Jak widzisz, czy ją
hehe.
mówię, to cześć, nie. Próbuję sobie
No
zwizualizować tą sytuację. Idzie sobie Kinga, patrzy czyjaś ręka, ale bym się złamała, nie?
nie to miałam na myśli, ale.
Dobra, nie spoko. Dobra, słuchaj, a tak w międzyczasie nawiązując do tego Aikido, czy byłaś ze swojego dojo albo z tego miejsca, gdzie tam się uczysz, byłaś może przez to w Japonii?
Jeszcze nie byłam, ale miałam takie możliwości, ponieważ nasze stowarzyszenie, ono się nazywa AAI Polska, Aikido, zapewnia właśnie takie po prostu wycieczki w tańszych cenach, coś tam zawsze im się, w niższych cenach, przepraszam, coś tam im się udaje zawsze załatwić. No i myślę, że w najbliższym czasie,
Tak.
jeżeli będzie taka możliwość, to bardzo chętnie się wybiorę na taką wycieczkę.
Zapraszam do Tokio, nie ma problemu, zapraszam. Zagramy w Tekena, zobaczymy, co tam potrafisz ciekawego.
Tylko uważaj, bo jak wygrasz, to ci rękę złamie.
No. Ale żebyśmy się dobrze, wiesz, żebyśmy się dobrze grali. Witam Kinga, nie? I potem paluchy połamane, nie, i pada już w ręce, nie potrzymasz, nie?
To może zróbmy tak, nie podawaj ręki, nie
Ano.
kuś losu.
A propos Japonii, interesujesz się w ogóle kulturą albo popkulturą Japonii, czy raczej tylko i wyłącznie sporty?
Raczej tylko sporty. I tak. Ja bym na sportach została.
Jasne. Tak,
Została.
okej.
Aktualnie właśnie, jeśli chodzi o malarstwo i technikę właśnie malowania, to też się tym interesuję.
Okej, no to myślę, że to jest dobry moment, chyba że Mari masz jeszcze jakieś pytanie odnośnie
Nie,
Aikido.
a czy mam
A jak
takie
nie, to
pytanie
już.
jeszcze jedno w zasadzie, bo Aikido to jest, znaczy nie powiem, że podobna sztuka walki, ale jakaś tam bliźniacza sztuka walki do kendo, nie? Do walki mieczem, nie?
Zgadza się.
Nie? Nie próbowałeś sobie, wiesz, zacząć kendo może? Albo coś tego typu rzeczy?
Nie, ponieważ Aikido nie polega tylko na dźwigniach
No.
i faktycznie nie dodałam tego wcześniej. W Aikido mamy też treningi z bronią, czyli na przykład z bokenem, czyli
No.
drewnianą repliką miecza
Miecza.
samurajskiego, albo z jo, czyli z drewnianym kijem, albo z tanto, czyli właśnie z małym drewnianym nożem. I ćwiczymy wiele różnych kata, czyli układów właśnie z bronią. Uczymy się walki, tak, na przykład miecz na miecz, kij na miecz. Różnie to bywa. To też jest wymagane, jeśli chodzi o egzaminy, znajomość tych różnych kata. No i dzięki temu wiele też się nauczyłam takich elementów i nigdy nie miałam takiej głębokiej potrzeby, żeby zaczynać właśnie typowo z
Kendo,
taką
nie?
sztuką walki.
Jasne, nie? Czyli mówisz, że żyrandolów nie masz w domu, bo by wszystkie latały, nie?
Nie mam.
Wiem, no dobra. Dobra, nie, tak chciałem tylko zapytać, bo wiesz, bo tutaj na przykład większość, akurat moja żona pochodzi z miejsca, w którym mieszka, jej dom, jej rodziców jest bardzo blisko sali, w której trenują kendo w zasadzie, nie? I wszystkie takie, wiesz, aikido i inne takie rzeczy. I właściwie wszystko w tym miejscu się znajduje jako jedno, nie? Nie? Czyli raz trenują aikido, raz trenują kendo, raz trenują coś tam innego, nie jakieś tam jiu-jitsu czy cokolwiek, nie mam przewroty na mata i tak dalej. Nie? Więc te wszystkie sztuki walki są gdzieś tam pochodne i w zasadzie to jakby się interesowało mnie, czy coś oprócz
tak,
tego. Ale
jeżeli mogę dodać, to właśnie chodziłam jeszcze przez jakiś czas na katori, bo mój obecny trener właśnie prowadzi katori. Czyli to jest typowo właśnie ćwiczenia z drewnianym mieczem. Także jest to dosyć ciekawe właśnie dla fanatyków takich rzeczy. I myślę, że warto się wybrać i zobaczyć chociażby, jak to wygląda.
Spoko, spoko. Dobra, przejdźmy teraz do tego malowania, bo to w zasadzie, no wiesz, ja nie widziałem dużo, więc muszę się przyznać, że przepraszam bardzo, nie oglądałem Instagrama za dużo. Widziałem, ale nie dużo, nie widziałem. Może Krystian, co jak
tak, ja to widziałem, ja się nie znam na malowaniu ogólnie, nie wiem jaka to jest technika, natomiast zwróciłem uwagę na przede wszystkim widoki, które kojarzyły mi się stricte już z Japonią, bo ja bym to nazwał tak, charakterystyczna kreska, nie wiem jak się nazywa ten rodzaj malowania, więc nie będę udawał mądrego, bo nie wiem dokładnie o co chodzi. Natomiast jak ktoś zobaczy stricte te obrazy, to będzie miał na myśli, pierwsze co mu się tak jakby przyjdzie na myśl, no to właśnie taka sztuka japońska. I jak zobaczyłem właśnie te obrazy stricte, no to od razu mi się skojarzyło właśnie stricte z krajem kwitnącej wiśni. Poza tym no też ostatni bodajże z tego co pamiętam, czekaj zaraz sobie zerknę, żebym nie powiedział gafy, ale chyba o jeden z ostatnich twoich tych obrazów, tam były karpie z tego co pamiętam, tak? Dobrze mówię?
Tak, koi.
Tak, tak, dokładnie, z tymi karpiami koi, no to jest też symbol Japonii jakby nie było ogólnie, więc jak sobie zerkniecie na Instagrama, tutaj na pewno gdzieś będą odnośniki, to sobie zobaczycie co i jak, natomiast ja już teraz nie fanzolę ogólnie, no bo tak jak mówiłem, nie znam się na tej technice i Kinga nam powie po kolei co i jak z tymi obrazami, jaka to jest sztuka, bo może to jest coś związane też stricte z kulturą japońską, ale to po kolei sobie będziemy mówić.
Jasne. Jeśli chodzi o jakąś szczególną technikę, to właściwie powiedziałabym, że może nawet jej nie ma, aczkolwiek faktycznie inspiruję się obrazami typowo japońskimi, które są tworzone przez japońskich artystów. Oni to przedstawiają w taki sposób, ja się staram do tego nawiązać, ale przede wszystkim też sztukę pokazać na swój własny, indywidualny sposób, bo jednak to wtedy ma prawdziwą wartość, bo też nie chcę kopiować dokładnie czyjejś sztuki, a tworzyć coś swojego. A że akurat Japonia jest taką moją też pasją, to bardzo miło mi się przelewa wtedy na płótno takie pomysły. Bardzo mnie to relaksuje w trakcie po prostu, bo jednak te japońskie pejzaże są takie, powiedziałabym, poetyckie i jest to coś niesamowitego dla mnie, tak na co dzień sobie obcować z taką kulturą. No i cóż, myślę, że też, tak jak powiedziałeś wcześniej, że nie znasz się na sztuce. Ja uważam, że nie trzeba się na niej znać, bo sztuka właśnie polega na tym, żeby jednak ją bardziej odczytywać może sercem, emocjami, naszymi własnymi odczuciami, czyli jeśli patrzymy na obraz i on nam się podoba i coś tam w głębi nas rusza, to już jest super i powinniśmy tak właśnie patrzeć na sztukę, że jest to element, który dodaje naszemu życiu czegoś więcej, że na co dzień mamy takie dodatkowe emocje, które gdzieś tam są na ścianach i też nas rozwijają w jakiś sposób, bo to pobudza jednak mózg i dobrze działa też chociażby odprężająco. Tak. No.
Ja też myślę ogólnie, że w obrazach jest też fajne to, że każdy może mieć własną interpretację, bo tak jak ja mówiłem wcześniej, że nie jestem jakimś mecenasem sztuki i nie będę wypowiadał się na temat technik powstawania danego obrazu, bo też no, nie ukrywam, że mnie to w jakimś tam stopniu nie interesuje. Natomiast patrząc na dany obraz, no to jestem w stanie opisać przynajmniej swoje emocje i odczucia, nie? Więc myślę, że to jest właśnie fajne w jakichkolwiek stricte obrazach, nie tylko w obrazach japońskich. Natomiast te twoje obrazy mają taką, jakbym to powiedział, używając troszeczkę sformułowania komiksowego, charakterystyczną kreskę. Mhm. Bo tak jak nieraz mówi się o mangach, że styl mangowy, ja zawsze mówię, no, że kurczę, nie ma czegoś takiego, no bo jak zobaczymy sobie kreskę właśnie, mówiąc kolokwialnie, różnych autorów, no to zobaczymy, że każda z nich jest praktycznie inna. Natomiast te twoje stricte obrazy mają jakąś taką spójność, że patrząc na nie, nawet w internecie, jakbym gdzieś tam je sobie oglądał, no to bym widział, że to jest twoje. Pracowałaś długo nad tym, żeby mieć jakiś taki swój własny, unikalny styl?
Czy długo nad tym pracowałam? Mhm. Właściwie to powstało to poniekąd przez przypadek. Mhm. Bo jeśli ja w ogóle zaczynałam malarstwo w ten sposób, że kiedy powiedziałam wszystkim, że namalowałam mój pierwszy obraz, to raptem zwaliły się na mnie zamówienia ze wszystkich stron i każdy spoko. Chciał jakiś obraz ode mnie. I po prostu malowałam to, co ktoś tak naprawdę chciał. I jednym z takich obrazów pierwszych, który nakierował mnie w ogóle na taką sztukę japońską, może was zdziwię, to był obraz kotki w stroju gejszy, czyli bardzo nietypowe połączenie, niecodzienne.
Chyba nawet repostowałem ogólnie u siebie na Insta Stories, ogólnie z tego co pamiętam.
Tak,
kociarz, kociarz latają.
Więc to był jeden z takich pierwszych bardziej japońskich obrazów i zupełnie sama musiałam właśnie połączyć tutaj tą kotkę właścicielki obrazu właśnie z innymi japońskimi elementami, ponieważ Japonia też jest jej pasją i uwielbia kulturę japońską i chciała chociażby w ten sposób jakoś do tego nawiązać. Mhm. No i wtedy zaczęłam szukać w internecie jakichś inspiracji, przykładów, w jaki sposób w ogóle bym mogła to na obrazie rozmieścić. Może tylko dodam, że jest tam kwitnąca wiśnia, właśnie to czerwone charakterystyczne słońce, no i kimono, w którym jest kotka. Oprócz tego tło, które zrobiłam, jest w takich charakterystycznych beżowych kolorach, co przypomina nam, jakby ten obraz był już, miał już swoje lata. No i tak to się zaczęło. Sama właśnie pamiętam, jak robiłam to tło, to była męka, żeby dojść do takiego efektu. Na początku w ogóle położyłam żółtą farbę, miałam taki pędzelek, wachlarzek i jakąś ciemniejszą tak rozmazywałam wszędzie, ale w ogóle to się nie udało, więc to tło przemalowywałam chyba z 4 razy, aż osiągnęłam efekt, który mnie zadowolił. I powiem wam, że jak już go osiągnęłam, to w innych obrazach udało mi się to też odtworzyć. No i tak właśnie to się we mnie rozwijało. Zawsze gdzieś tam był ten pierwszy krok, ten przełomowy, testowy, a później szło dalej łatwiej. No i to tak wyglądało właśnie.
Dobra, a jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś malować? No bo tutaj Aikido, też mówiłaś, że nie ma czasu na dobrą sprawę, bo szkoła, praca, robota, tu jakieś jeszcze życie prywatne na dobrą sprawę też. No i doszło do tego jeszcze malowanie. Od czego to się zaczęło?
To wszystko zaczęło się od tego, że moją jakby... Może inaczej. Ja zawsze lubiłam malować, rysować, ale to jak byłam mała, wiadomo, każdy przechodzi pewnie w życiu taki etap. Natomiast u mnie gdzieś to potem się zatarło, nic z tym długo nie robiłam. Aż po jakimś czasie mój chłopak powiedział mi, że ty zawsze tak ładnie malujesz paznokcie, może zaczniesz sobie robić te hybrydy. Bo malowałam sobie zwykłym lakierem, wiecie.
Ale widzisz, ty chłopak wie, co to są hybrydy, nie wszyscy wiedzą.
Tak, zgadza się. To wyjątkowe. No tak, i malowałam sobie tym zwykłym lakierem, więc wiecie, to zajmuje trochę czasu, zanim to wyschnie.
Znaczy, ja tak nie dalej. Wiem, nie wiem, bo nie też malowałem nigdy, to nie wiem.
A jak grałeś w Sekiro, nie miałeś pomalowanych?
No tak, ale na czarno to jest, wiesz, pum, 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 do on zrobione, nie? I to też nie ja malowałem, bo ja bym nie umiał sobie. Ja to mogę włożyć palce do, wiesz, do puszki z farbą.
I wyjąć.
No.
Także powiedział mi, że może zacznę robić sobie te hybrydy. No i ja powiedziałam, że no fajnie by było, ale nic z tym nie zrobiłam. Więc po pewnym czasie kupił mi lampę i powiedział, może zaczniesz robić te hybrydy. No i stwierdziłam, okej, zacznę, może zacznę. No i lampa leżała dalej. Wtedy mój chłopak kupił mi jeszcze lakiery hybrydowe, no i powiedział, żebym zaczęła, żebym tylko spróbowała. No i pomyślałam sobie, okej, mam wszystko, poczytam sobie o tym, zacznę to robić. No i zrobiłam te swoje pierwsze hybrydy. Spodobało mi się, naprawdę bardzo mi się spodobało. No i wtedy zaczęłam też interesować się tym bardziej. Zaczęłam malować też wzorki na paznokciach. No a takie wzorki muszą być wyjątkowo precyzyjne, jeżeli chce się je zrobić dobrze, bo mamy bardzo niewielką przestrzeń, na której możemy coś namalować, tak niewielką jak płytka paznokcia. Pędzelki, które sobie zakupiłam, były mikroskopijne, po prostu cieniutkie, że ledwo je widać. No ale tak, bawiłam się tym, siedziałam godzinami nad tym, po prostu wracałam z pracy i cały wieczór przeznaczałam tylko na to, odpływałam i no i wtedy uzbierała mi się naprawdę pokaźna kolekcja tych wzorników. Wszyscy się nimi zachwycali, że jakim cudem tak dużo tego zrobiłaś. No i któregoś razu, kiedy mój tata zobaczył te wzorniki, to zadzwonił do mnie i powiedział, a może ty spróbujesz coś namalować na płótnie? No i pomyślałam w pierwszej kolejności, że jak to, że ja w ogóle się na tym nie znam, że malarstwo jest takie odległe, że co ja mam wspólnego ze sztuką? No czarna magia ogólnie. I wtedy z drugiej strony sobie pomyślałam, że no ale w sumie mogę spróbować. Zaczęłam czytać o tym tak samo jak o hybrydach na samym początku. Znalazłam wszystkie potrzebne materiały, namalowałam swój pierwszy obraz. I wtedy ku mojemu zaskoczeniu wszyscy przyjęli go bardzo z takim zachwytem, podziwem, że to przecież twój pierwszy obraz, a namalowałaś go tak super, że jak to możliwe? Wydaje mi się, że miałam już wyćwiczoną rękę po tych malutkich wzorkach, bo te wzorki na początku też mi nie szły dobrze, a później już naprawdę było okej. Więc to się przełożyło przede wszystkim na obrazy. No i to właśnie się potoczyło dalej, bo wtedy, tak jak wam mówiłam, już się zwaliły na mnie po tym pierwszym obrazie zamówienia. I te zamówienia ogólnie nawet nie były jakby w moim klimacie, bo wszyscy chcieli, żebym malowała im na przykład psy, koty, ogólnie ich zwierzęta. A ja coś czułam, że to nie jest do końca to.
I kiedy tak, jak tak poczułaś, że to nie jest to, no to stwierdziłaś, że jednak jakieś zlecenie zrobisz bardziej po swojemu i komuś się spodobało, czy jak do tego doszło tam dalej w dalszym etapie, że powstały na przykład takie obrazy jak ten kot Geisha?
No właśnie u mnie to było w ten sposób, że jednak zawsze robiłam to, co ktoś bardzo chciał, bo tak jak wcześniej obsługiwałam klientki w salonie, bo nie dodałam wam, że potem moja pasja przerodziła się na tyle w wielką pasję, że pracowałam zawodowo jako kosmetyczka. No i tak jak pracowałam w salonie i spełniałam zawsze te życzenia klientek i chciałam, żeby były zadowolone, tak tutaj zawsze chciałam, żeby to wyglądało po myśli klienta. Ale się z tym bardzo męczyłam, nie ukrywam. Tą kotkę gejszę faktycznie zrobiłam trochę po swojemu, bo dostałam tutaj dosyć wolną rękę, więc bardzo fajnie i dzięki temu poszłam w swoim kierunku. Ale muszę wam powiedzieć, że każdy obraz dał mi wiele, jeśli chodzi o poszukiwanie mojego własnego stylu, dlatego że dowiedziałam się, czego nie lubię. Na przykład wiem, że bardzo nie lubię malować portretów, że to jest udręka dla mnie, bo zawsze każdy stwierdzi, że widzi siebie inaczej i że to jednak nie powinno być tak. Nawet jeśli kogoś się namaluje tak samo, to on stwierdzi, że chciałby wyglądać trochę inaczej na tym portrecie. Więc to jest ciężka praca wtedy.
Czyli takich zleceń nie przyjmujesz, jakby co?
Tak.
Nie wiesz, ale przyjmujesz zlecenia ogólnie dalej, tak? Dalej można tam tobie zlecić namalowanie czegoś.
Jasne, ale wtedy się umawiamy, że jest to bardziej też zrobione w moim stylu, tak żeby każdy z nas czerpał z tego przyjemność, bo taki obraz namalowany też z moją jakby pasją będzie na pewno lepszy niż taki na siłę.
Nie, no jasne.
Z racji tego, że ja tutaj reprezentuję Polskę, no to musi paść Januszowej Cebulańskie pytanie, mianowicie pani ile to kosztuje i czemu tak drogo?
Wiedziałam, że to nastąpi. Ogólnie to, jeśli chodzi o cenę obrazów, myślę, że wiele osób tak to przelicza. Musicie wiedzieć, że cena zależy przede wszystkim od czasu pracy, który się poświęci nad danym obrazem. U mnie zazwyczaj taki czas pracy wynosi, powiedzmy, od 20 do 40 godzin nad jednym obrazem. Czasami to się nawet przedłuża, o ile obraz jest znacznie większych rozmiarów, bo no wiadomo, więcej pracy po prostu. No i powiedzmy, że taką godzinę pracy liczy się normalnie, jakbym pracowała gdzieś na, powiedzmy, umowę o pracę, więc zakładam sobie jakąś stawkę godzinową, przeliczam mniej więcej, ile godzin mi taka praca zajmie, do tego doliczam koszty produktów, materiałów, które zużyję, czyli podobrazie, czyli płótno, na którym maluję, farby, wernik zabezpieczający na koniec obraz, żeby był długowieczny i dobrze służył, więc to są koszty samych materiałów, czasami 150-200 zł. No i nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, bo ja na przykład spotykałam się z sytuacjami, że bardzo zaniżałam te ceny i malowałam za takie niewielkie kwoty z początku, bo było mi głupio po prostu komuś powiedzieć, ale czasami okazywało się, że ja nawet dopłacałam do tych materiałów.
No jasne.
Tak, więc no nie było to tak korzystne.
No, trzeba wyceniać dobrze swoją robotę, no bo nie dość, że to jest kwestia czasu, który trzeba poświęcić, no to jeszcze jakby nie było, jeśli coś jest namalowane, czyli powstaje od początku, od zera, no to też wymaga i konkretnej wiedzy i umiejętności, a wszystko, co jest jakimś tam rękodziełem, no to zawsze jest droższe. Ja tutaj tak się śmiałem troszeczkę, no bo wiem, jak to nieraz wygląda, że zwłaszcza znajomi, jak ktoś się czymś zajmuje, no to zrobisz mi to, no to liczą na to, że będzie taniej jeszcze, nie? Dlatego też chciałbym właśnie podkreślić to, że jak piszecie do kogoś już o coś, no to liczcie się z tym, że ta cena tej osoby nie jest na zasadzie takiej, że ktoś chce was, nie wiem, wyrolować jakoś i mega na was zarobić, tylko to jest związane z wyceną danej konkretnej osoby.
A dlaczego na przykład zawsze jak znajomy pisze, to chce taniej, a dlaczego ty nie możesz wziąć drożej, bo on jest twoim znajomym?
No właśnie.
Nie, może ja chcę na tym zarobić, nie więcej niż zazwyczaj na obcym człowieku. Może ty mi daj więcej pieniędzy niż ja.
Bo jesteś moim znajomym.
Jesteś moim znajomym, nie?
Tak, dokładnie. Ja mam też taki przykład ogólnie, bo mam taką koleżankę też, która ze mną chodziła do klasy jeszcze w czasach podstawówki. To tutaj Julkę pozdrawiamy przy okazji.
Pozdrawiamy Julkę, nie wiem gdzie, to dobra.
No, sobie. Pozdrawiamy, tak. Tak. Przeleci sobie taki dyn. No i kwestia jest taka, że Julka napisała opowiadanie dla dzieci stricte, gdzie jest tam masa różnych ilustracji z autorów no, z całego świata. No i kwestia jest taka, jak ona dodała informację odnośnie tego, że już można zamówić, no to ja od razu tam sobie zamówiłem pre-order. Natomiast no wiem, że na pewno były osoby, które gdzieś tam do niej pisały, że a, po znajomości, no to może gdzieś tam jakiś egzemplarzyk się wyśle i tak dalej, nie? Dla mnie to też jest dziwne. To tak samo jak myśmy, jak wydaliśmy płytę, no to gdzieś tam też już znajomi pisali, a no to może dacie, posłuchamy, chętnie ocenimy.
No. A kwestia, że w studiu spędziliśmy nie wiadomo ile czasu, nie? I wiesz, nad produkcją, a i jeszcze przez wydawcę i koszty tego wydania i tak dalej. Szkoda gadać, no. Szkoda gadać. Tak. Coś jeszcze miałem spytać? Nie, chyba nie mamy pytania.
Ja mam, tak, było pytanie odnośnie januszowych cen ogólnie, więc jakbyś mogła powiedzieć, jak to wygląda tak cenowo mniej więcej. Ktoś chce zlecić tobie obraz ogólnie do namalowania, tak mniej więcej jakie są ceny?
Okej, muszę się zastanowić, jaki rozmiar obrazu i ile mniej więcej spędzę czasu, ale... Teraz takie ceny, które u mnie właśnie występują, to jest powiedzmy tak 600, 800 zł, czasem 900. To myślę, że jest mniej więcej taki przedział cenowy.
Okej, no to drodzy Janusza i Grażynki, jakbyście chcieli jakiś obrazek ładny, no to możecie tam napisać, tutaj macie namiary na Instagrama.
Tak jest.
O, mogę tylko dodać, że chciałam też sprawić, żeby sztuka była bardziej dostępna dla wszystkich, dlatego postawiłam też na zrobienie wydruków na płótnie moich obrazów. One mają świetną jakość i są na papierze takim muzealnym, czyli są tak samo odporne na kurz, promienie słoneczne, wilgoć, tylko po prostu wkłada się to do ramki. No i koszty takiego wydruku są znacznie niższe, na przykład 150 zł za taki wydruk, więc to już jest coś i myślę, że każdy może się otaczać sztuką i niezależnie od tego, ile ma pieniędzy. Po prostu trzeba chcieć.
Dokładnie. Jeszcze zanim tam, bo mi pitnie zaraz, a nie chciałbym tego, tam widziałem na Instagramie u ciebie coś takiego jak podkładki z żywicy.
Tak. Są takie. Jeśli chodzi o podkładki z żywicy, to tutaj mam do wyboru różne wzory, kolory, kształty. Takie podkładki zaczęłam robić, ponieważ sama gdzieś widziałam na Instagramie, że ludzie robią takie rzeczy i uwielbiam wszystko, co się błyszczy, a one po prostu są tym nafaszerowane różnym brokatem i same w sobie mają całkiem niezły połysk. Więc z ciekawości zaczęłam to robić i też przyszły mi zamówienia później na takie podkładki. Obecnie jestem w trakcie przygotowań, właśnie dzisiaj cały dzień spędziłam nad podkładkami, więc to nie jest tylko tak, że ja jedynie maluję i nic więcej. Staram się rozwijać w różnych dziedzinach, chociaż żywica jest całkiem bliska malarstwu, bo też robiłam obrazy wylewane właśnie z żywicy. Tak, więc to jest ciekawa sprawa i takie podkładki dekoracyjne można wykorzystać do wielu rzeczy. Na przykład na Instagramie, jeżeli ktoś prowadzi Instagrama i chce zrobić na przykład ładne zdjęcie z filiżanką kawy, to stawia sobie ją na taką podkładkę i wszystko wygląda już dosyć ładnie. No i przede wszystkim takie podkładki są u mnie zamawiane na prezent, na urodziny. To się bardzo często zdarzało, bo jest to taki dosyć ciekawy prezent dla osoby, która ma swój własny dom i właściwie niczego więcej jej nie brakuje, a można w taki sposób ją zaopatrzyć w sztukę i w coś, co jej się przyda po prostu też.
Jasne. Spoko, fajnie. To dużo rzeczy widzę, podkładki, obrazy, aikido, Japonia, o, masa, orkiestra.
I jeszcze studia.
Jeszcze studia.
A co studiujesz ogólnie?
Właśnie skończyłam licencjat z filologii germańskiej, więc język niemiecki.
Szprech du Deutsch, ja.
Sarę pozdrawiamy, Sarę pozdrawiamy.
Tak, Szczecin. Tak.
Ale to się utarło normalnie teraz. No. Nie, ale spoko, spoko, no, spoko. No. Znaczy ja jest, nie przypadam za niemieckim, bo, no, ale dobra.
Ja danke schön, bitte schön, gerade aus, bitte schön. Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung.
Dobra, już, jeśli uczę, nie uczę. Dobra, fajnie, no spoko. Masz jakieś jeszcze pytania, Krystian?
Nie, ty tam coś chciałeś chyba ogólnie ja zadać jakieś pytanie.
Myślałem, żeby bo mamy stałe pytania dla gości w zasadzie, mm-hmm. Nie? Ale te stałe pytania są bardziej z ludźmi, którzy są bardzo blisko Japonii, bo na przykład, mm-hmm. Nie wiem, typu sushi czy pierogi na przykład.
No. Sushi.
Sushi, dobrze.
U mnie też.
No, ale mamy pytanie też o język, a w zasadzie to nie ma sensu ich zadawać, bo japońskiego.
Tak, ja tam język w sumie przerobiłem na aikido czy malowanie, bo w sumie są dwie totalnie inne dziedziny, więc jakbyś miała wybrać, nie wiem, że masz możliwość wyboru, że robisz coś i żyjesz z tego na przykład, no to co by to było?
To jest takie trudne pytanie.
Wiem, witamy w dorosłym życiu, no co mam ci powiedzieć?
Pół życia marzyłam o tym, żeby założyć swoje własne dojo i to było przez pewien czas moim celem, kiedy jeszcze ćwiczyłam aikido bardzo intensywnie, ale teraz, kiedy zajmuję się malarstwem, cały czas dążę do tego, żeby przede wszystkim zarabiać z tego, żyć z tej pasji i na chwilę obecną to się wydaje bardziej realne, jednak to malarstwo. Mhm. Pewnie to bym wybrała, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciężka decyzja. No.
Okej, na szczęście nie musisz teraz wybierać, nie? Więc spoko. Tak, to nie będzie, wiesz, jak na zasadzie takiej, że musisz wybrać tu i teraz, także załatwimy ci, że nie musisz. O, okay.
Super, dzięki bardzo.
Nie ma za co.
Więc może skipmy te pytania stałe, bo tak naprawdę one nie są jakoś bardzo adekwatne do dzisiejszego podcastu. I w zasadzie co? No to w zasadzie tyle. Nie, oczywiście zlinkujemy cię wszędzie. Wszędzie linki będą, bo twoje, proszę bardzo. Instagramy i tam, co tam będziesz chciała, proszę bardzo, będzie. No i co? No i w zasadzie tyle.
Tak. Ja bym chciał jeszcze historyjkę na koniec usłyszeć, jakąś taką zabawną, bo wiem, że nieraz jest tak, że jak panie sobie przychodzą na paznokietki, no to na jakichś paznokietkach nieraz są jakieś fajne historie. Miałaś jakieś takie historie, jakieś zabawne? Oczywiście bez tam podawania jakichś imion i tak dalej, ale coś, co możesz nam zdradzić, żeby było śmieszne jeszcze na koniec.
Wiecie co, tych historii przewija się tak dużo, że bardzo ciężko mi jest wyłowić jakąś jedną konkretną, ale przypomniała mi się jedna zabawna historia z aikido, jeżeli was to zadowoli.
Okej, jasne.
No bo jak wiecie, my nosimy te hakamy. I zimą, kiedy wychodzimy z dojo na szybko do sklepu, no to powiedzmy mężczyźni zakładają sobie jakąś czarną zimową kurtkę, no i tak idą. No i któregoś razu właśnie zeszli sobie do sklepu, no i kupują dwie skrzynki piwa i jeden do drugiego krzyczy, no chodź tu wikary, a pani kasjerka oczywiście oczy wielkie, o co tu chodzi, księża piwa, kupują skrzynki piwa, koniec świata. No cóż, tak wyglądają aikidocy zimą, pozdrawiam.
Chodzą po piwo, tak?
Okej, okay, no to co, tym piwnym akcentem będziemy powoli kończyć.
Tak
była z nami Kinga dzisiaj. Dzięki Kinga za rozmowę. Dziękuję. Przybliżyłaś nam tematy związane z aikido, ale też z japońskim malarstwem.
No. Dzięki wielkie.
Dzięki,
no i co,
bardzo.
Trzymajcie się wszyscy, trzymaj się też Kinga tam u siebie i zapraszam do Japonii, jak będziesz po drodze, napisz mi, że je lecisz, chętnie w Tekena.
Okej.
Wiesz, możesz...
Umawiamy się od razu.
Umawiamy się od razu na Tekena, nie?
A ja ci życzę połamania nóg i rąk. Komuś.
Loading.
Dobra, no. Dzięki wielkie, trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam z Mari Mari Tokio.
Prosto z Tokio. I Krystian Kruk.
Prosto z Mysłowic.
Prosto z Mysłowic.
I Kinga.
Tak.
Prosto z...
Gdańska.
Z Gdańska, po prostu z Gdańska. Dobra, trzymajcie się, cześć.